Bardzo proszę o film, jak dokarmiać zimą bażanty, które są u mnie w ogrodzie częstymi gośćmi.
Na wstępie trzeba się przyznać, że ja nie mam żadnego doświadczenia w dokarmianiu bażantów, dlatego że nigdy tych ptaków nie dokarmiałem. Czemu? Ano dlatego, że tam, gdzie ja mam swoje karmniki, to bażanty nie występują i nie mam jak ich dokarmiać. Stąd moja wiedza na temat dokarmiania bażantów jest żadna, ale temat bardzo mnie zaciekawił i stwierdziłem, że poszukam troszeczkę informacji na ten temat i w książkach, które mam w domu, ale też w internecie, a o tym, czego udało mi się dowiedzieć, zaraz Wam opowiem. Ale najpierw zacznijmy od samego bażanta. Jest to ptak z rodziny kurowatych, który naturalnie występuje w klimacie umiarkowanym Azji, od Chin aż do południowo-wschodnich krańców Europy. Natomiast przez ludzi został introdukowany w wiele miejsc na świecie, początkowo właśnie w Europie Południowej, już na terenach Cesarstwa Rzymskiego, czyli właściwie można powiedzieć starożytność. W Europie Środkowej został introdukowany w średniowieczu i ta populacja została przywieziona do Europy Środkowej z Chin. Następnie człowiek zabrał ze sobą bażanty do Ameryki Północnej, do Chile, na Hawaje, a nawet do Nowej Zelandii. Nie wszędzie się introdukcja bażanta udała, na przykład w Australii podobno się nie udało, po prostu tamte ptaki się nie utrzymały. Dlaczego ludzie tak chętnie ciągnęli ze sobą bażanty? Ano dlatego, że po pierwsze jest to ptak łowny, po drugie smaczny, a do tego piękny. I to wystarczyło, żeby po prostu go wszędzie ze sobą zabierać i wszędzie, gdzie się da, go wypuszczać. Więc tak oto bażant trafił w wiele miejsc na świecie. To, że jest to ptak łowny, nie znaczy, że możemy go sobie zabijać, kiedy nam się podoba. Otóż jest on chroniony w ramach prawa łowieckiego, zatem mogą polować na niego tylko w myśliwi i to w określonym terminie i w określony w przepisach sposób. W Polsce gdzieniegdzie mamy takie miejsca, gdzie populacje bażantów są już samodzielne i są w stanie się utrzymać, zachowują trwałość i ptaki się rozmnażają, te co zginą są uzupełniane przez młode. Natomiast w wielu też miejscach ptaki te są ciągle introdukowane przez koła łowieckie, przez myśliwych, dlatego że nie są się w stanie utrzymać. Dzieje się tak z różnych powodów. Może siedlisko nie jest idealne dla nich, jest duża presja drapieżników ze strony jastrzębia, lisa, norki amerykańskiej i oczywiście też polowania, no bo nie zapominajmy, że jest to gatunek łowny. Zatem są miejsca, gdzie bażanty są wypuszczane, są przez kilka lat, potem znikają, potem znowu się pojawiają, bo są wpuszczane i warto o tym pamiętać. Zatem nie jest to ptak, który jest jakiś zagrożony i to, że znika, jest absolutnie normalne, dlatego że jako obcy gatunek nie zawsze jest w stanie się dostosować do warunków, jakie tutaj akurat panują, a tak jest często. Trafiłem na ciekawe badania z Wielkiej Brytanii, gdzie okazało się, że te wypuszczane z hodowli bażanty mają znacznie niższą przeżywalność niż te, które już któreś pokolenie żyją sobie na wolności, gdyż są po prostu często zjadane przez całą masę drapieżników, bo po prostu te ptaki nie mają doświadczenia. Na Żuławach w okolicach Gdańska mamy całkiem sporą populację bażantów i mam wrażenie, że są to ptaki właśnie już stabilne i samodzielne, radzące sobie. I myślę tak dlatego, że widuję nie tylko kolorowe samce, ale także w okresie lęgowym widzę sporo samic, które wodzą za sobą całe gromadki młodych. No dobra, a co zjada bażant? Cóż, ten ptak wybredny nie jest, zjada prawie wszystko. Przede wszystkim są to nasiona, ale i owoce różne, jakie znajdzie, owady, ślimaki, inne bezkręgowce. Potrafi też grzebać w ziemi, żeby dostać się do rosnących tam po prostu jakichś bulw i takie rzeczy też sobie zjada. Oczywiście zjada też zieleninę bardzo chętnie, czyli zielone fragmenty roślin. Zatem jest to ptak, który latem to naprawdę nie ma problemu o wyżywienie. Dużo trudniej dla niego jest zimą, ale jak już jesteśmy przy jedzeniu, to jest fajne miejsce, żeby opowiedzieć Wam pewną historię. 2 lata temu we wrześniu szliśmy z kolegą Wałem Wiślanym podczas liczenia ptaków wodnych siedzących na Wiśle i w pewnym momencie zauważyłem z daleka rosnący na zboczu wału krzew czarnego bzu. I nie zwróciłbym na niego uwagi, gdyby nie to, że zauważyłem, że w połowie był on obsypany owocami, a w połowie owoców w ogóle nie było. Zwróciło to od razu moją uwagę. No, myślę sobie, no coś dziwny ten krzew rośnie, taki właśnie owoców brakuje. Kiedy zbliżyliśmy się, nagle coś się w tym krzewie poruszyło. Chwyciłem za lornetkę i oczom nie wierzę. Tam siedzi jakiś potwór wielki w połowie tego krzaka. Nie wiedziałem, co to jest, więc zbliżyłem się jeszcze bardziej. I wtedy okazało się, że tym potworem jest nikt inny jak bażant. Kogut, który przechodził właśnie pierzenie. Przez to, że przechodził pierzenie, wymieniał pióra, wyglądał jak co najmniej 8 nieszczęść, ale właśnie siedział sobie w tym krzaku twardo w samym środku i cały czas zjadał sobie owoce czarnego bzu. I on po prostu oskubał cały pół krzaka czarnego bzu z owoców i sobie tam siedział i udawał, że go nie widać i tak ufał swojemu kamuflażowi, że w ogóle nie zwracał na nas uwagi, udawał tylko, że go nie ma. Natomiast nie spłoszył się, nie uciekł. W każdym razie taka ciekawostka, bażant siedzący dosyć wysoko na krzaku i jedzący sobie owoce czarnego bzu. Nie chciał się stamtąd ruszać, ja mu się nie dziwię, dlatego że jeszcze połowa krzewu z drugiej strony mu do objedzenia owoców została. Więc takie spotkanie z bażantem, który pożywiał się czarnym bzem. A czym karmić bażanty? Tutaj poszperałem po stronach internetowych zajmujących się hodowlą ptaków, ale też w poradnikach tego, jak bażanty dokarmiać. I właściwie wszędzie wszyscy autorzy piszą mniej więcej to samo. Ptaki te bardzo chętnie jedzą różne ziarna zbóż, czyli pszenica, może być owies, proso, mogą być to ziarna całe, jak i zmielone, czyli tak zwana śruta. Może to być też zmielona kukurydza, czyli taka śruta kukurydziana, bardzo chętnie zjadana przez te ptaki. Ale oprócz tego autorzy ci sugerują, żeby dostarczać w zimie jakiejś zieleniny, zwłaszcza kiedy leży gruba warstwa śniegu i ptaki nie mają dostępu do czegoś zielonego. Taką zieleniną może być na przykład jarmuż albo liście kapusty, takiej zwykłej kapusty, jaką mamy w domu. Nawet kapustę piekińską podobno też chętnie sobie poskubię. Także możemy wysypywać dla niego rośliny okopowe, na przykład buraki pastewne, buraki cukrowe, jakąś brukiew, ale i marchewka się nada i oczywiście jabłuszkiem też taki bażant nie wzgardzi i na pewno chętnie z takiego pokarmu skorzysta. Zatem wcale nie jest trudno dokarmiać bażanty i jest dużo rzeczy, które możemy takiemu bażantowi podawać. A jak powinien wyglądać karmnik dla bażantów? Nasi myśliwi najczęściej budują karmnik, który jest określany mianem posyp. Jest to bardzo prosta konstrukcja. 4 kołki wbite w ziemię, nad nimi jednospadzisty daszek przykryty albo trzciną, albo słomą, albo jakimiś matami właśnie słomianymi, albo gałązkami świerkowymi. Wszystkim tym, co sprawi, że tam nie będzie zbierał się śnieg i też będzie ograniczona ilość wody się dostawała pod spód tego karmnika. I tam właśnie myśliwi wysypują ziarno. Najczęściej jest to poślad z młynów, czyli takie resztki, które zostają po zmieleniu ziarna na mąkę. Wymieszane z całym ziarnem albo z jakąś śrutą zbożową i to jest właśnie wysypywane do tego karmnika. W książce pod tytułem Łowiectwo znalazłem wymiary takiego karmnika, czyli takiego posypu. Tą książkę odziedziczyłem po moim dziadku i nie, mój dziadek nigdy nie polował, po prostu koledzy w pracy dali mu w prezencie taką książkę, no i jest. I ja się w sumie cieszę, bo o ile polowanie mnie kompletnie nie interesuje, o tyle sprawy dotyczące dokarmiania zwierząt czy ptaków to już jest coś, co jest tam całkiem fajnie opisane i wyjaśnione. I w tej książce wymiary takiego posypu to jest mniej więcej 4 na 2 metry. Czyli żeby ta podstawa właśnie miała 4 na 2 metry, czyli dosyć spora konstrukcja. Jeśli chodzi o konstrukcje, które widywałem w terenie, a takich posypów gdzieniegdzie udało mi się parę zobaczyć, to zazwyczaj nie były takie duże. Najczęściej to było jakieś 3 metry na 1,5, rzadko kiedy więcej. Czy taki karmnik jest najlepszy? I ja szczerze powiedziawszy wolałbym nawet coś mniejszego, ale takiego, żeby dało się to odrobinę przesunąć. Chodzi o to, żeby ptaki nie musiały żerować ciągle w tym samym miejscu. Czyli jak przychodzimy i wsypujemy sobie pokarm na ziemię, to co jakiś czas z kolejnym wsypaniem pokarmu przesuwamy to kawałek obok. Chodzi o to, żeby ptaki nie musiały ciągle grzebać i pobierać pokarmu tam, gdzie zostawiają odchody. No oczywiście znowu chodzi tutaj o choroby. Dawniej nikt na to nie zwracał uwagi, więc te karmniki były stałe. Ja bym sugerował teraz nawet mniejszy, ale taki, który się przesuwa. W takim karmniku też można zainstalować jakiś podajnik z pokarmem, chociażby taki, jaki jest stosowany dla drobiu. Jak sobie wpiszecie karmik automatyczny dla kur, to na pewno gdzieś na jakichś portalach aukcyjnych można coś takiego znaleźć i właśnie pod takim zadaszeniem taki podajnik powiesić i to też może się sprawdzić. Zatem ja bym wolał, żeby to było jednak przesuwane. Na stronach angielskich znalazłem bardzo ciekawy sposób dokarmiania bażantów. Tam to jest rzecz, którą zajmuje się cała masa ludzi i tam używa się karmników zasypowych, Właściwie to jest jakiś zbiornik, najczęściej albo jakieś plastikowe wiadro, albo beczka, taki duży zasyp, przymocowaną od spodu sprężyną, do której ten pokarm się dostaje. I w momencie, gdy bażant dziobnie w tą sprężynę, ona porusza się i zaczyna ten pokarm, odrobinę tego ziarna pod spód rozsypywać. Więc bardzo fajna i prosta metoda. Nazywa się to Spiral Feeder Spring albo Pheasant Feeder Spring, czyli w tłumaczeniu na nasze, czyli spiralny karmnik sprężynowy albo spiralny karmnik dla bażantów. Tak by można było to wytłumaczyć. I w Wielkiej Brytanii taką sprężynę można sobie kupić i sobie taki karmnik zrobić. Taka sprężyna kosztuje, nawet znalazłem gdzieś tam w okolicach 3 funtów, czyli 15 zł. No, tak w Wielkiej Brytanii. A w Polsce okazało się, że też można to kupić. Nie było łatwo to znaleźć. Kosztuje trochę więcej, bo już kosztuje trochę ponad 40 zł. I nie nazywa się to sprężyna dla bażantów, tylko nazywa się to sprężyna antystresowa dla drobiu. Dlatego, że jak ptaki w to dziobią, to mają się odstresowywać. I wiecie co? Ja sobie coś takiego kupiłem. Wygląda to w ten sposób. Cała ta sprężyna. Te angielskie wyglądają trochę inaczej. Otóż podstawa tutaj jest zrobiona z drutu. W angielskich to jest najczęściej po prostu wycięty taki okrąg z blachy, z dziurami, gdzie można to mocować do tego naszego zasypu zrobionego właśnie z wiaderka. No i sprawa jest bardzo prosta. Bierzemy wiaderko. W wiaderku wycinamy otwór tak, żeby ta część sprężyny przeszła na wylot. I od środka wprowadzamy to do wiadra tak, żeby tą częścią się oparło o dno i karmnik jest gotowy, możemy zasypywać. Oczywiście karmnik musimy na czymś zainstalować, albo sobie można to powiesić, żeby był wiszący, albo Brytyjczycy najczęściej robią w ten sposób, że mają trójnóg drewniany, na którym sobie właśnie instalują to wiaderko, tudzież beczkę z ziarnem i właśnie z tą sprężyną. Ważne, żeby ta sprężyna znajdowała się jakieś 30-40 cm nad ziemią, nie wyżej, dlatego że inaczej bażant specjalnie tam sobie nie dosięgnie. No i on to polega na tym, że jak on to sobie dziobie, to ma to się wysypywać. Tą dostałem u nas, nie wiem na ile to jest skuteczne. Mam wrażenie, że te brytyjskie są bardziej elastyczne i że może lepiej się będzie wysypywało z tego ziarno. W każdym razie taką udało mi się dostać i pewnie kiedyś taki karmnik sobie zrobię gdzieś na Żuławach, znajdę sobie jakieś miejsce i sam jestem ciekaw, czy coś takiego się sprawdzi. W każdym razie można też taki brytyjski sposób. Ja tak sobie myślę, że nawet gdybyśmy zastosowali karmnik podobny do karmników rurowych, jakie stosujemy dla małych ptaków, tylko z większymi otworami i z jakimś większym podajnikiem, myślę, że też miałoby się to szansę sprawdzić. Więc tych możliwości do karmiania jest dużo, od prostego daszka po właśnie taki automatyczny system ze sprężyną antystresową, więc tak to się u nas nazywa, ciekawie. Na koniec jeszcze jedna cenna uwaga, przynajmniej tak mi się wydaje, że cenna i istotna. Karmnik dla bażantów, karmnik naziemny będzie wabił nie tylko bażanty. Na pewno zwabią się inne gatunki ptaków. Trznadle bardzo chętnie żerują właśnie w takich karmnikach dla bażantów czy dla kuropatw i potrafią całym stadem taki karmnik obsiąść. Jak trznadle, to inne gatunki żerujące na ziemi, jak zięba, wróbel, mazurek, na pewno chętnie z takiego karmnika skorzystają. Tam, gdzie są, to pewnie to się pojawią też grzywacze. Grzywaczy mamy coraz więcej, właściwie gatunek, który zasługuje chyba na osobny odcinek. W każdym razie te ptaki się na pewno tam pojawią. Pojawią się nie tylko ptaki. W karmnikach naziemnych prawie na pewno pojawią się jakieś gryzonie, myszy, nornice, może szczury. Stąd dobrym pomysłem jest ten karmnik mieć jednak troszeczkę dalej od domu. Tam te zwierzęta niech się pojawiają, proszę bardzo, nikomu szkodzić nie będą, a kto wie, może i sowa lokalna skorzysta właśnie z takich gryzoni kręcących się przy karmniku, będzie działał jak magnes i ta sowa sobie coś upoluje, jakaś uszatka czy puszczyk. Zimą też wcale nie ma lekko, więc może to wcale nie głupie, żeby takie gryzonie też tam gdzieś podokarmiać, tylko trochę dalej od domu, żeby nie wchodziły w konflikt z nami bezpośrednio. To jest spoko. Przy domu, jak się myszy pojawią przy karmniku, bo już było takie pytanie ostatnio, jak jest to jedna mała myszka, to nie ma co się przejmować specjalnie. Nic się jej nie dzieje. Dopóki siedzi pod karmnikiem, a nie włazi do domu, myślę, że spokojnie, niech sobie też skorzysta z tego, co ptaki jej zrzucą i zostawią. Natomiast oprócz myszy, i gryzoni mogą się pojawić w takim karmniku dziki. Dziki bardzo chętnie przyjdą na marchewkę, na brukiew albo inne okopowe, które wrzucimy też dla bażantów czy jabłuszka, ale też ziarno też będzie dla nich dobrym magnesem. A dzik, jak wpadnie do karmnika, to potrafi ten karmnik po prostu rozwalić w drobny mak, więc tam, gdzie są dziki, tam dokarmianie bażantów może nie być łatwe. A jeśli mamy dziki podchodzące blisko pod dom i chcemy pod domem karmić bażanty, trzeba to zrobić w taki sposób, żeby te dziki dostępu do tego karmnika nie miały. I moja historyjka ostatnia, na koniec, właśnie z dzikiem związana. Kiedyś w lesie powiesiłem sobie karmnik zrobiony z butelki po mleku, takie z butelki PET, taki prosty karmik tubowy z dwoma otworami, bo chciałem sobie tam zwabić sikorki. Zależało mi, żeby przyleciały może jakieś sosnówki, może jakieś czubatki i je pofotografować. No nie mam tych ptaków u siebie tutaj w centrum miasta przy karmniku. Pomyślałem sobie, że jak sobie powieszę taki karmnik w lesie na jakieś 2-3 tygodnie, to się nikt nie obrazi. Poszedłem już tam po 3 dniach. Przychodzę i nie ma ani karmnika, ani gałęzi, na której wisiono. Mówię, myślę sobie, spodobał się komuś i sobie zabrał, ale patrzę na śnieg pod spodem i okazuje się, że same tropy dzików. Okazało się, że przyszły dziki. Nie wiem, jak dosięgnął dzik na 1,5 metra. Wychodzi na to, że to nie jest dla dużego dzika żaden problem. Sięgnął sobie ten karmnik, zerwał go razem z gałęzią, na której ten karmnik wisiał, przeszedł kawałek dalej i przeżuwał go tak długo, aż wyssał wszystkie ziarenka słonecznika. Karmnik niestety tej operacji nie przetrwał i taki płaski, poniszczony, zabrałem z lasu i wyrzuciłem. I tak się skończyła moja przygoda z fotografowaniem sosnówek i czubatek w lesie. No cóż, nie zawsze wszystko się udaje tak, jakbyśmy tego chcieli. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Ptasiej Strefy. Cześć!
Jeśli udało Wam się dotrwać aż do tego miejsca, może to oznaczać, że film Wam się podobał. Będzie mi bardzo miło, jeśli klikniecie którąś z łapek. Warto rozważyć suba dla kanału Ptasia Strefa, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, a te już się montują. Zapraszam też do komentowania. Można się podzielić własnym doświadczeniem lub zadawać pytania. Na te najciekawsze odpowiem w formie filmu.